Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 51. Pełni Literatury. I pozwolą Państwo, że od razu coś Państwu przeczytam. Jakby człowiek, schyliwszy się nisko, czytał książkę rozłożoną na ziemi. I była to ostatnia z jego lektur. Te dwa zdania to wiersz Filipa Jacoteta z tomu Ostatnia Księga Madrygałów w przekładzie Jana Marii Kłoczowskiego, który ukazał się w Państwowym Instytucie Wydawniczym. I przeczytałem Państwu ten utwór dlatego, że jest w nim cały Jacotet, cały ten poeta. Cała jego osobność. Jakby człowiek, schyliwszy się nisko, czytał książkę rozłożoną na ziemi. To jest obraz kogoś introwertycznego. Można nawet powiedzieć skrajnie introwertycznego. Obróconego w stronę ziemi. Kogoś, kto tej ziemi jest blisko. Kto ją czyta. To znaczy wkłada w to wysiłek, pilność. Próbuje coś z ziemi zrozumieć. Jacotet pisze, schyliwszy się nisko. To jest dla niego bardzo ważne, a może nawet najważniejsze, gdyż jest to ostatnia z jego lektur, czyli wszystko, co w życiu przeczytał, zmierzało do tej lektury, do tej chwili, kiedy schyliwszy się nisko, czytał książkę rozłożoną na ziemi. I o tym introwertycznym poecie można powiedzieć również to, że czytanie jest dla niego ważniejsze niż pisanie. To czytanie jest racją jego twórczości. Próba kontaktu, zrozumienia tego, co się widzi. Ale jest to też poeta szczęśliwy. Przede wszystkim poeta obdarzony właściwie abrahamową długowiecznością, bo przeżył 96 lat. Zmarł w 2021 roku. Udało mu się bardzo wiele z tego, co przeczytał, zapisać. O tym i o książce Ostatnia Księga Madrygałów chciałbym spróbować opowiedzieć Państwu w dzisiejszym podcaście. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy może od tej introwertyczności Filipa Jacoteta, którą słuszniej byłoby nazwać osobnością. Był to poeta urodzony w Szwajcarii, mieszkający całe życie we Francji, więc trochę obcy, który kształcił się i debiutował w Paryżu w tym bardzo dobrym czasie, tuż powojennym, kiedy w tym mieście panował niezwykły ferment, który wydał nurt właśnie rodzącego się egzystencjalizmu. Ale Filip Jacotet ten Paryż porzucił i w 1953 roku przeprowadził się do prowincjonalnego miasteczka Grignon w Prowansji. Mieszkał tam ze swoją żoną malarką 70 lat. Jakie to piękne, prawda, że gdzieś można jako dorosły człowiek spędzić 70 lat. I właściwie zdobywając powoli światową sławę, był on takim poetą z Grignon. A w kulturze francuskiej funkcjonował on również jako tłumacz. Tłumacz klasycznych tekstów, przede wszystkim Iliady Homera i Człowieka bez właściwości Roberta Musila, którego tłumaczył podobno przez lat 30, ale też poezji Goethego, Rilkego, Helderlina, Ungarettiego, Leopardiego, czyli takiej własnej plejady literackich mistrzów. Zresztą był on też autorem antologii poezji europejskiej. Opowiadam Państwu o tym, próbując kilkoma kreskami nakreślić zewnętrzny portret autora tych wierszy, również po to, aby zauważyć, że to nie są wiersze wypływające z inspiracji literackich. Trudno o większego erudytę, trudno o kogoś, kto uważniej wiersze ukochanych poetów przeczytał, bo przecież tłumaczenie jest właśnie idealnym czytaniem, ale też trudno o kogoś, kto pozostał wobec ich języka bardziej niezależny. Jacotet będzie zawsze tym czytającym książkę rozłożoną na ziemi i zawsze będzie tłumaczem, tym, który to, co przeczytał, próbuje przełożyć na język poezji. Ale jeśli już jesteśmy przy innych poetach, to chciałbym Filipowi Jacotetowi przyjrzeć się na tle innych pełnoliteraturowych starych poetów i innych pełnoliteraturowych starych poetek. Tom Ostatnia Księga Madrygałów oraz inne wiersze i prozy zawiera w sobie cały ostatni tom wierszy Filipa Jacoteta, wierszy, które ukazały się kilka tygodni po jego śmierci w 2021 roku. To był właśnie ten tom Ostatnia Księga Madrygałów. Ale zawiera również dokonany przez Jana Marię Kluczowskiego wybór wierszy z dwóch tomów, które Ostatnią Księgę Madrygałów poprzedzały. Tomu A Mimo To z 2001 roku i tomu Te Ciche Odgłosy z 2008. Po pierwsze, czytamy Jacoteta niejako od końca. Zaczynamy od tego ostatniego tomu, opublikowanego w 1996 roku życia. A po drugie, czytamy wiersze z ostatnich 20 lat twórczości tego poety, obejmujące ten czas, który nazwać można późnym okresem twórczości, późną poezją. Też wcale nie jednorodne, pokazujące, że jest to czas przemiany, ale też mające wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest spokój. Filip Jacotet jest poetą spokojnym. I tutaj chciałbym wrócić do tych innych pełnoliteraturowych, starych poetów, o których można powiedzieć bardzo wiele rzeczy, ale nie tą, że spokój jest ważnym elementem ich wierszy. Spokojny był może Staw, ale też i on pisał o zawaleniu się tego, co budował. Ani trochę spokoju nie miał w sobie Różewicz, debiutujący tomem Niepokój i układający obszerny wybór wierszy pisanych przez całe życie, również pod tym tytułem. Poetą niepokoju był stary Jarosław Iwaszkiewicz. Klasyczna Julia Hartwig pisała swojego bluesa, w którym pisała, że musi zniszczyć to, co, i tutaj zawieszała głos, sugerując, że nie chce o tym mówić albo że nie umie o tym mówić. Czesław Miłosz, który pisał o tym, że towarzyszy mu to. Szymborska, która nagle w ostatnim tomie, który ukazał się już po jej śmierci, pisze wiersz o tym, że wszyscy jesteśmy winni zjadania tego, co żyje. Wszyscy istniejemy dzięki temu, że popełniamy zbrodnie. I nagle nie wiem, czy ta poetka limeryków i wyklejanek, jak chętnie się ją widzi, nie przelicytowuje w czerni pesymizmie tych poetów, o których mówiłem wcześniej. No, Urszula Kozioł, nasza wspaniała, pełnoliteraturowa poetka, która pisze, że chce dzielić się słowem, a nie łzą. Czuję, że łzą może się podzielić tylko z najbliższymi, czyli tymi, którzy czytają i rozumieją i przeżywają jej wiersze. I tą łzą się dzieli. Filip Jacotet jest poetą innym. Poetą, który w wierszu kończącym ten tom, kończący Ostatnią Księgę Madrygałów, pisze frazę ani jednej łzy przesłaniającej widok nieba. Pisze to zdanie jak napomnienie, jak program. Zresztą dość dowcipnie sformułowany, proszę posłuchać. Mimo to żadnej skargi z tego powodu, żadnego zaprzeczenia ostatnim pogłoskom, ani jednej łzy przesłaniającej widok nieba, które coraz dalej i dalej. Z tego powodu ostatnie pogłoski. To są rzeczy, o których on nie chce mówić, stwierdza, że mówić nie będzie, nie będzie im zaprzeczał, nie będzie się skarżył, nie będzie płakał, dlatego że płacz przesłania widok nieba. Ten widok, który jest ważniejszy niż uczucia. I dlatego w jednej sferze jest to poezja bardzo oszczędna emocjonalnie, w tej sferze prywatnej, w tej sferze do otwartości, w której przyzwyczaili nas starzy poeci i stare poetki, a bardzo emocjonalna w innej, w tej sferze kontaktu ze światem zewnętrznym, wychylenia ku temu światu zewnętrznemu. Ta lektura książki rozłożonej na ziemi jest bardzo emocjonalna. W jednym z wierszy tomu Te ciche odgłosy pisze Filip Jacotet. Powtarzam sobie nieraz, że nie można martwić się na zapas i myśleć o tym, czego nie ma, nawet jeśli zagrożenie czai się tuż za rogiem. Pisać po prostu tak, aby słowa układały się w śpiewną melodię. Leczyć, podnosić na duchu. Pisać słowa, które nie ranią, lecz chronią, ogrzewają, radują. Choćby przez chwilę. Słowa, po których prostujemy plecy, jeśli nie dane nam, byśmy byli zabrani do nieba jak sprawiedliwi. Tak więc kształt tej poezji jest programem etycznym, programem klasyczności, programem, który doskonale poetycko sformułował Tadeusz Różewicz, ale pisząc o poezji swojego mistrza Leopolda Staffa. Po śmierci poety napisał: odszedł od swojej pracy, było to snucie z ciemności świata, jasności i zgody. Tak w 5 słowach można sformułować poetykę klasycyzmu. Tak esencjonalnie może to zrobić tylko ten, kto jest dość daleko od tego ujęcia świata i bardzo dobrze je dzięki temu widzi. No więc Filip Jacotet programowo bardziej zajmuje się światem niż sobą, znacznie bardziej zajmuje się życiem niż śmiercią. I jeszcze bardziej zajmuje się rodzeniem niż umieraniem. Można powiedzieć, że bardzo nam się ten program podoba, tylko czasem wydaje on się nam trochę nieludzki. Czasem ma on do rzeczywistości człowieka taką relację jak zdjęcia umieszczane w serwisach społecznościowych, do rzeczywistości ludzi, którzy na tych zdjęciach się prezentują. Ale to taka może niepotrzebna współczesna dygresja. My powiedzmy tu po prostu, że Filip Jacotet piękną prozę poetycką Rudzik kończy bardzo interesującym przywołaniem ewangelicznym. Pisze: prawo do głosu winno przysługiwać tylko temu, kto żyje. Pozwólcie umarłym grzebać swoich umarłych. Czy tak trudno zrozumieć te słowa? Mogą one znaczyć: zostawcie ciemności ich ciemnościom i zapalcie lampę, która wiedzie ku świtaniu. Czyli dopóki jesteście w świetle, piszcie o świetle. O ciemności wiedzą tylko ci, którzy przebywają w ciemności. Tak Jacotet rozumie enigmatyczne, ciemne, prowokacyjne i okrutne zdanie Chrystusa: pozwólcie umarłym grzebać swoich umarłych. Rozumie jako wezwanie do zwrócenia się ku aktywności i zwrócenia się ku życiu. Jak to w jego poezji wygląda? Już tak się utarło, że po kwadransie monologu wreszcie mogą Państwo odpocząć i wysłuchać wierszy. Serdecznie zapraszam. Nieoczekiwany dar. Nieoczekiwany dar w postaci drzewa w promieniach niskiego słońca pod koniec jesieni, niczym świeca paląca się w pokoju, w którym zapada mrok. Stronice, słowa uginające się na wietrze, także i one złocą się w świetle wieczoru, nawet jeśli zapisała je ręka pokryta plamami. Fiołki tuż przy ziemi. Tylko tyle, nie więcej. Rodzaj jałmużny, ale bez wyniosłości. Rodzaj ofiary pozbawionej rytualnego patosu. Przyklęknąłem tamtego wiosennego dnia nie po to, aby oddać cześć i się pomodlić, tylko po to po prostu, aby je zerwać, nie poczuwszy nawet zapachu fiołków, który kiedy indziej pozwalał mi przetrwać całe lata. Ujrzałem krople fioletowej wody i jakby w tej samej chwili ktoś mnie odmienił, ocalił przed śmiercią. Trzeba przecierać szybę, usuwać śnieg. Z czystej przyjaźni lub lepiej z miłości. Tyle możemy jeszcze zrobić czasami. Nawet jeśli niczego nie rozumiemy i brakuje nam już sił. W świetle listopada, kiedy cień jest tak krótki, że pokonujemy go bez wahania jednym skokiem oka. Dni coraz dłuższe. Dni coraz dłuższe. Coś, co pomaga wrócić do życia, jak dodatkowa łyżeczka światła dziennie. Albo, mówiąc wynioślej, jak podniesienie niewidzialnej płyty grobowca. Jakbyśmy podeszli podczas spaceru kilka metrów wyżej, aby móc spojrzeć nieco dalej przed siebie. Góra Włóczni. Góra Włóczni w śniegu, pierwszym w tym roku, bielutkie płatki w wąwozach, szczyt w szarości chmur, a niżej lasy pokryte śnieżnym kurzem. I robi się zimniej. Szaro-zielono, szaro-żółto, biało, śnieżne płatki porozrzucane na ścianie horyzontu, zaproszenie, aby wspiąć się wyżej ku dalekiemu dzieciństwu. Zaczerpnąć świeżego powietrza w zakamarkach tych wąwozów, dotknąć policzkiem ich chłodnych warkoczy. I ta dziwna, jasna żółć w tle, jakby światło lampy zapalonej w biały dzień. Słabe światło niewidzialnej lampy barwi lekką żółcią wąwozy spowite śnieżną mgiełką, obsypane pudrem śniegu. Zamoczyliśmy rękawy, wędrując pod tymi drzewami, ale na pewno nie zmoczyłyby nas łzy poetów Dalekiego Wschodu, opłakujących nieobecność lub zdradę. Zieleń. Zieleń, róż i błękit w nagłym rozbłysku dnia. Wybierzcie więc te kolory, szybcy dżokeje lata, przywdziejcie je ku chwale niewidzialnej, która postawiła na wasz zapał całe swoje piękno. Jasną zieleń, anielski róż i rysowy błękit. To jeden z najpiękniejszych wierszy ostatniej Księgi Madrygałów. Wiersz jakże letni, jakże oszczędny i nawet dowcipny, bo przecież kolory jako szybcy dżokeje lata, dżokeje, na których niewidzialna postawiła, a niewidzialna postawiła na wasz zapał, pisze Jacotet. Zapał do kibicowania tym dżokejom lata, całe swoje piękno. I daje frazę przypominającą pewien wiersz Jarosława Iwaszkiewicza, w którym on bardzo świadomie przydaje przymiotniki fenomenom świata. Pisze Jacotet: jasną zieleń, anielski róż i rysowy błękit. Jego zieleń jest jasna, jest oświetlona słońcem, nowa, pełna życia i właśnie ona jest z tej strony, ku której mamy się zwrócić, jak pisał Jacotet, cytując, niech umarli grzebią swoich umarłych. Jasna zieleń, anielski róż, przecież anielska jest biel. Tutaj róż staje się anielski i czujemy, że ma to coś wspólnego z różem, że ten przymiotnik anielski oznacza tutaj nie z tego świata, nieuczyniony ręką człowieka, metafizyczny. Więc anielski róż i rysowy błękit, czyli też błękit, który każe nam się zwrócić ku światu, który w naszej rzeczywistości istnieje tylko w jednej odmianie, takiej, którą ma Iris. No i ta niewidzialna, pisze Jacotet, postawiła na wasz zapał całe swoje piękno. Postawiła na to, że będziecie kibicować tym dżokejom lata. Że ich zobaczycie w nagłym rozbłysku dnia. W nagłym rozbłysku to również w ruchu. Bo przecież świat też jest w ruchu. Ale też we własnym ruchu, też wychodząc do świata, też wędrując, wiersz Góra Włóczni, czy właściwie proza poetycka, te teksty nie mają tytułów. Ja zresztą czytam te wiersze, czy te prozy, opatrując je incipitami, dlatego żeby zaznaczyć, gdzie jest początek kolejnego tekstu, bojąc się, że w innym wypadku one by się ze sobą mogły łączyć. Proza poetycka Góra Włóczni kończy się zdaniem: zamoczylibyśmy rękawy, wędrując pod tymi drzewami, ale na pewno nie zmoczyłyby nas łzy poetów Dalekiego Wschodu, opłakujących nieobecność lub zdradę. Owszem, wychodząc ku światu, kibicując tym szybkim dżokejom lata, można zamoczyć sobie rękawy, ale nie zamoczymy ich sobie łzami. Zamoczymy ich sobie innym, szlachetnym płynem. Nie łzami opłakującymi nieobecność lub zdradę. Oczywiście, jeśli państwo czują, że Jacotet przesadził, że łzy są bardzo szlachetnym płynem, a nieobecność i zdrada musi być opłakana, bo jeśli nie jest, to jest to nieludzkie. To mają państwo absolutną rację, ale mam wrażenie, że ten szczęśliwy poeta proponuje po prostu inną terapię. Inną terapię na nieobecność i zdradę. Terapię czytania książki rozłożonej na ziemi. Choć poetom Dalekiego Wschodu, występującym tutaj jako jakieś płaczki, chyba się trochę przypadkiem dostało, bo poezja Filipa Jacoteta jest bardzo bliska tej tradycji. W tym odwróceniu się od ja jest to bardzo często poezja zen. Ale w skupieniu na patrzeniu Filipa Jacoteta jest jeszcze jeden wymiar. Wymiar fenomenologiczny. Patrzenie stanowi dla niego zjawisko samo w sobie i też te najprostsze fenomeny, które widzi. Takie jak światło i kolor. Dwa wielkie tematy poezji Filipa Jacoteta. Zresztą Jacotet dochodzi tutaj do bardzo interesujących wniosków. Widzi on w kolorze podszewkę życia. To znaczy kolor kwiatu, ryby, ptaka jest zupełnie inny niż kolor martwy. To, co go fascynuje naprawdę, to są te kolory świata. Dlatego w tej jakże malarskiej poezji, poezji towarzysza życia malarki, malarstwa jest bardzo mało, bo jest ono pewną sztucznością. Jest ono kolorami z tubki. udawaniem kolorów. Więc kolory mają swoją tajemnicę. I tą tajemnicą jest życie, wewnętrzne światło, które te kolory rozpala. I w ten sposób pojawia się w poezji Jacoteta sakralność. Posłuchajmy. I znów kwiaty, kroki i zdania wokół kwiatów. I co więcej, wciąż niemal te same kroki, te same zdania. Nic na to nie poradzę. Powój polny to jedna z najbardziej pospolitych roślin, najniższa spośród tych, jakie położą się po ziemi. I właśnie dlatego jego kwiaty wydały mi się bardziej tajemnicze od innych. Cenniejsze, potrzebniejsze. Zaczynam od nowa, ponieważ po raz kolejny pojawiają się zachwyt, zadziwienie, zakłopotanie, a także wdzięczność. Tak jakby każdy kwiat, który się otwiera, jednocześnie otwierał mi oczy. Mimowiednie, bez najmniejszego wysiłku woli, zarówno jednej, jak i drugiej strony. Otwierając się, kwiat odkrywa coś innego, dużo więcej niż samego siebie. Z przeczucia, że tak się stanie, rodzi się zaskoczenie i radość. Nawet jeśli zdarza się niekiedy, że radości towarzyszy drżenie. Drżenie kogoś, kto się boi i nie wie, dlaczego się boi. A gdyby istniało wnętrze kwiatów, w którym mogłoby się znaleźć miejsce dla tego, co ukryte najgłębiej w nas samych, umykają nam i każą nam umykać tysiące polnych kluczy do wolności. Czy można zatem powiedzieć, że kiedy patrzymy i widzimy, to widzimy dalej i sięgamy wzrokiem poza granicę widzialnego, pomimo wszystko, przez wąskie szczeliny kwiatów. Piękno, przepych, niezwykłość w tym, co jest najbardziej zwykłe, w powoju polnym. To jest dla Jacoteta droga do sakralności istnienia. I też uczucie, które towarzyszy oglądaniu kwiatów, zaglądaniu w kwiaty. Ale też mam wrażenie, że takiemu trochę rzucaniu spojrzenia, ale spojrzenia nie wprost. To jest taki element tej poezji, który jest mnie osobiście bardzo, bardzo bliski. Podzielę się z Państwem dziwnością, którą odczuwam, kiedy patrzę na pewne zjawiska natury. To znaczy, czuję, że nie mogę na nie patrzeć wprost i nie mogę na nie patrzeć przypadkiem. To znaczy, kiedy, a często mi się to zdarza, bo mam taki wiejski dom, w którym są kwitnące drzewa. Kiedy idę obok drzewa w kwiatach, to mam poczucie, że właściwie troszeczkę powinienem odwrócić wzrok. Rzucam na nie spojrzenie w taki sposób pokątny. Nie mogę patrzeć na te rzeczy wprost. Nie wiem dlaczego. Jest w tym coś, co Jacotet wyraził w tej frazie. Zachwyt, zadziwienie, zakłopotanie, a także wdzięczność. Ale jest tego zakłopotania, a może nawet zawstydzenia dość dużo. I może jeszcze strachu, poczucia, że od takiego spojrzenia można oszaleć lub umrzeć. Ja oczywiście może trochę przesadzam, ale odczuwam takie rzeczy. I ten splot uczuć towarzyszących patrzeniu odnajduje u Filipa Jacotet. I też ciągłe zaskoczenie. No bo jeśli kolor kwiatów jest tak niezwykły, jeśli najprostsze, najbiedniejsze, najpowszedniejsze kwiaty są tak zaskakujące i tak dziwne, to co można powiedzieć o kolorze, który ma oczy, patrzy na nas, obserwuje nas, z nami współistnieje. Takim kolorem jest ptak. Posłuchajmy. Rudzik. Fragmenty. Pracując w ogrodzie, ujrzałem nagle rudzika. Bliziuteńko, jakby chciał pogadać, a przynajmniej dotrzymać mi towarzystwa. Maleńki piechur, niechybna ofiara kotów. Jak opisać barwę jego piersi i gardła? Nie tyle różowa, purpurowa czy krwisto-czerwona, co ceglasta. Wprawdzie słowo cegła kojarzy się z murem, z odgłosem kamienia, który się kruszy, ale na szczęście przywołuje również na myśl ognisko, odblask ognia. Kolor ceglasty można byłoby nazwać przyjaznym, ponieważ nie ma w sobie nic z okrucieństwa, wojowniczości lub triumfalizmu czerwieni. Na piórka w barwach ziemi, po której tak chętnie chodzi, ptaszek założył szal w kolorze ogniska, nieba o zachodzie słońca. Ot, taki drobiazg, równie mało znaczący jak sam ptak. Ta chwila, prace w ogrodzie i te słowa. Iskierka ledwie, co uniesie się i zgaśnie. Albo mały orędownik, posłaniec bez posłania, niezgłębiona osobliwość kolorów. Coś, co nie ważyłoby nic, nawet w ręku dziecka. Tymczasem do naszych uszu dociera co chwila dyskretny, jakby ostrożny szmer ostatnich liści figowca. I ten donioślejszy, choć bardziej odległy, wysokich platanów w parku. To szum niewidzialnego wiatru, szept tego, co niewidzialne. Pod ich osłoną rudzik i ja oddajemy się naszym zwykłym zajęciom. On, ogrodowy latarnik, nieostrożny, gdy obok czyha kot. I choć kusi mnie, aby w tym ptaszku piechurze ujrzeć przyjaciela lub wspólnika, spokojnego, a zarazem nieśmiałego, nie tak figlarnego jak inne ptaki, bliskiego niczym duszyczka dziecka, przyjaciela giętkich gałązek figowca i zagrabionej ziemi, to przecież nie zamierzam marzyć, aby był moim przewodnikiem u kresu dnia, aby udzielił mi pomocy, gdy będę jej potrzebował. Pomógł mi dziś, pomógł wczoraj, nie zwracając zresztą na mnie większej uwagi mimo pozorów. Wystarczyło, że był żywy i widzialny. Tu, na ziemi, żywej i widzialnej. I swoją czerwoną plamką całkiem bezwiednie dawał mi dziwny znak, który czytałem zaskoczony, jak tyle innych znaków, nie zawsze je rozumiejąc. I dlatego dzisiaj, nie czekając, muszę zapisać słowo w słowo ów przekaz, nie będący przekazem, dopóki jestem w stanie to zrobić. Kto jednak żyje, ten przede wszystkim żył i mógł rozmawiać z rudzikiem, pierzastą kuleczką obdarzoną sercem. Prawo do głosu winno przysługiwać tylko temu, kto żyje. Pozwólcie umarłym grzebać swoich umarłych. Czy tak trudno zrozumieć te słowa? Mogą one znaczyć: zostawcie ciemności ich ciemnościom i zapalcie lampę, która wiedzie ku świtaniu. W poezji Jacoteta patrzenie, czytanie księgi rozłożonej na ziemi jest uczeniem się. Uczeniem się życia. To nie jest jak w przypadku wielu starych poetów i starych poetek. Poezja, która jest ars moriendi. Nauką umierania. To jest ars bene vivendi. Nauka dobrego życia. Sztuka życia. I w tym jest niezwykle pociągający element tej poezji. Myślę, że element, który też pociągnął jej tłumacza, Jana Marię Kłoczowskiego, znakomitego, bardzo cenionego autora przekładów prozy, który tutaj w absolutnie mistrzowski sposób przyswaja polszczyźnie wiersze Filipa Jacoteta. I robi to z miłości i z miłością i ze zrozumieniem, bo to jest też jego poezja. I właśnie o tym aspekcie, o którym mówię, o tej poezji jako o nauce życia, pisze w posłowiu tłumacz następujące zdania. Bliskie jest mi dzieło, które pośród zgiełku domaga się ciszy, a czyni to dyskretnie. Dzieło, które podpowiada mi, aby wykrzesać z siebie iskierkę zachwytu, nawet wtedy, kiedy to, co dookoła, rani mnie i przeraża. Dzieło, które uczy mnie, jak patrzeć na rudzika, na obsypane owocami drzewo czereśniowe, na jaskółki kreślące na niebie swoje tajemne znaki. Dzieło, które w obliczu dezintegracji stawia na indywidualizację. Dzieło, które nie demonstruje pewności i siły, lecz przeciwnie, nie wstydzi się niepewności, bo tylko ona otwiera nas na niespodziewane. Dzieło, które w zalewie papierowej i wirtualnej logorei jest jak haust wody niewinnej i na słowotok odpowiada zwięzłością równą mistrzom haiku. Dzieło, które czerpie zarówno z mądrości taoizmu, jak i Plotyna. Bliskie, o jakże bliskie jest mi dzieło tworzone z dala od pozornego centrum, gdzieś na skraju pól otaczających prowansalską wioskę. Dzieło spowite mgiełką tajemnicy, niedostrzegalną w murach z betonu i stali. Bliskie wreszcie jest mi dzieło, którego kruchy gmach wznosi się w niewytłumaczalny sposób na przekór najgorszym burzom, na przekór wszech. Bliskie wreszcie jest mi dzieło, którego kruchy gmach wznosi się w niewytłumaczalny sposób na przekór najgorszym burzom, na przekór wchłaniającej nas pustce. Dzieło kogoś, kto ma poczucie obcowania z sakrum, kiedy mija sad migdałowy. Te zdania są świadectwem tego, jak ważny może być kontakt z tą poezją i jak ona może wspierać te elementy wewnętrznego świata, te intuicje, te potrzeby, które są najbardziej zasadnicze, najgłębsze i najbliższe naszej istocie. I że można ją czytać tak, jak robi to Jan Maria Kłoczowski, jako głos tego rudzika, niemego ptaszka, który żyje, patrzy w chwili, w której czai się być może już na niego kot. I to jest jego sztuka życia. To jest jego odpowiedź na pytanie, jak żyć. Posłuchajmy jeszcze trzech utworów z tomu Te ciche odgłosy. Wychudzony starzec. Wychudzony starzec, schorowany i smutny, siedzi na krześle, odwróciwszy się plecami do otwartych drzwi, do świata, do światła wiosny, do ostatniego śniegu zimy. Z cieniem uśmiechu na ustach powraca do cieniów wspomnień. Sam jak cień, a obok niego ten, który towarzyszył mu przez całe życie, młodszy, powalony na deski przez raka, zamroczony bokser uderzony w skroń, która poczerniała. Lub ten, kogo potrącił samochód, gdy przechodził przez jezdnię albo szedł poboczem. Ludzka nędza, jeśli dotknąć ją palcem, jest jak zwierzę budzące wstręt, a serce, o ile może, musi ten wstręt wytrzymać i przezwyciężyć. Ludzie zagubieni. Ludzie zagubieni. Jeden przebywa w swoim domu i nie wie już, gdzie jest. Myli ten dom z innym, w którym kiedyś mieszkał, a może nie mieszkał. Porusza się niepewnie pośród rzeczy osadzonych w teraźniejszości, a tak mało obecnych, a także pośród tych, które istnieją już tylko w jego skołatanym umyśle. Drugi marzy już tylko o jednym. Wrócić do siebie. Odnaleźć swój dom. Lecz jeśli by doń wrócił, nie będzie to już jego dom. Niestety. Ponieważ znalazł się na drodze, która oddala go od wszystkich domów. Kiedy wczoraj wieczorem powróciła do mnie niespodzianie ostatnia sonata fortepianowa Schuberta, po raz kolejny pomyślałem. Tak, właśnie tak. Oto, co wznosi się w niewytłumaczalny sposób, na przekór najgorszym burzom, na przekór wchłaniającej nas pustce. Oto, co tak naprawdę zasługuje na miłość. Krucha kolumna ognia. Nasz jedyny drogowskaz, choćby i na pustyni, która zdaje się nie mieć ni granic, ni końca. Te trzy utwory, które przeczytałem w ostatniej księdze madrygałów, są obok siebie. Nie wiem, czy tak jest w tomie Filipa Jacoteta, czy tak ułożył je tłumacz, ale to sąsiedztwo tworzy z nich wspólną wypowiedź. Wypowiedź, która myślę, że może być dla nas nawet prowokacyjna czy szokująca. Powiedziałem dla nas, mając na myśli czytelników poezji przyzwyczajonych do tego, że poezja jest formą wypowiedzi etycznej, językiem, którym należy mówić o ludzkim cierpieniu i o bolączkach ludzkiej kondycji, może bardziej niż językiem prozy, artykułu, reportażu, dlatego że w ten sposób dążymy nie do opisu, tylko do zrozumienia i współodczuwania. Tutaj na pierwszy rzut oka dzieje się coś innego. Opisywane przez Jacoteta postaci, wychudzony starzec, schorowany i smutny, odwrócony od otwartych drzwi, za którymi jest świat. Ten starzec, obok którego leży ktoś umierający na raka, młodszy od niego. Ludzie zagubieni, człowiek szukający domu we własnym domu, bo przebywający w świecie swojej choroby. Człowiek, który szuka drogi, a znajduje się na tej drodze, która oddala go od wszystkich domów. Oni są opisani jako istoty tajemnicze i trochę nie z tej ziemi. Myślę, że trochę jak ten Rudzik, ale Rudzik wie jak żyć, a oni w oczach Jacoteta stracili kompas, stracili tę wiedzę. Są bezradni, właściwie są poza życiem, można powiedzieć niegodni życia. To nie jest poezja współodczuwania. Powiedziałbym, że jest to poezja przerażenia, że tak można. Ale to, że tak można, zdaniem Jacoteta nie powinno mówić nic istotnego o świecie. Jeden z tych utworów kończy zdaniem. Ludzka nędza, jeśli dotknąć ją palcem, jest jak zwierzę budzące wstręt, a serce, o ile może, musi ten wstręt wytrzymać i przezwyciężyć. I oczywiście można to zdanie rozumieć jako może nawet nawoływanie do tego, aby mimo wszystko dotknąć palcem również ludzkiej nędzy, wytrzymać ją i przezwyciężyć wstręt, ale też jest to zdanie o tej instancji ostatecznej, o tym, że dotykając ludzkiej nędzy, przerażeni nią, może nawet pokonani, musimy pamiętać o tym, że to nie jest cała prawda. Taki wniosek wypływa z poezji Filipa Jacoteta. A cała prawda jest w kolorach, jest w ptaku, jest w sonacie Schuberta, która wznosi się w niewytłumaczalny sposób na przekór najgorszym burzom, na przekór wchłaniającej nas pustce. Ale świat daleko, daleko pusty nie jest. Dlatego zasługuje na to, aby go czytać uważnie, pilnie, ze zdziwieniem i wdzięcznością. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 51. odcinka Pełni Literatury, poświęconego książce Filipa Jacoteta, Ostatnia księga madrygałów oraz inne wiersze i prozy. Tom ten przełożył Jan Maria Kłoczowski, a wydał Państwowy Instytut Wydawniczy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólną lekturę tych niezwykłych wierszy. Żegnam się na 2 tygodnie. Do usłyszenia.